Po raz pierwszy aforyzmy Franza Kafki ukazały się już w roku 1920. Drugie szersze wydanie to rok 1931, już po śmierci Kafki w Berlinie.
Ale ponoć jeszcze przez niego to zostało ułożone, przynajmniej zaklinał się brody redaktor tego wydania, że to sam Franz Kafka zadecydował, że tak ten zbiór ma wyglądać. No nie wiem.
I teraz wracając do 1931 roku, to jest podstawa wydawnictwa, o którym rozmawiamy, prawda?
Tak.
I
tak,
też, by wyjaśnić wszystko do końca, bo już pojawiło się nazwisko Karsta. Mówiąc o Karście, mamy oczywiście na myśli Romana Karsta i Piwowski tom z 1961 roku, Franz Kafka, nowele i miniatury. Mając to teraz wszystko wyjaśnione, wracamy do samych aforyzmów. Może to jest największa trudność, że ty czytasz niemieckiego Kafkę przez pryzmat śląski. Myślisz, że gdyby te aforyzmy oscylowały na poziomie dwóch języków, to znaczy na poziomie oryginału i na poziomie języka polskiego, łatwiej byłoby ci tłumaczyć te aforyzmy, czy nie?
Wiesz, to jest tak. Ja nie mogę udawać, że ja nie znam przekładu Karsta i że nie znam przekładu Ślosarka.
No to jest problem, że każdy z nas te przekłady zna, a przynajmniej Karsta, bo one są niemalże kanoniczne dla tych, którzy aforyzmy Kafki znają.
Jeśli chodzi o ten przekład Ślosarka, to on jest, jak dla mnie, jak na moje potrzeby, niezwykle zagmatwany językowo. Tam gdzieś ta treść się gubi pomiędzy słowami, niezwykle wymyślnymi zdaniami, bardzo jakoś tak skonstruowanymi w sposób skomplikowany. Tymczasem myśl samego Kafki, ktoś, kto zna niemiecki nawet w stopniu takim funkcjonalnym, tylko posłuży się słownikiem, to zobaczy, że ta myśl kawkowska, ona jest bardzo klarowna. Ona w klarownych słowach jest wyrażona. Oczywiście to, co jest pod słowami, to jest kilka pięter, ale to już jest jakby inna sprawa. Zrobienie kolejnego tłumaczenia tak wprost z Kafki na język polski byłoby niezwykle trudne, bo tak, po pierwsze z tyłu głowy miałbym to polskie tłumaczenie i miałem rzeczywiście te polskie tłumaczenia, to była trudność, więc siłą rzeczy także chciałbym się uchronić od powiedzenia tego samego innymi słowami. W tak krótkiej formie, jaką jest aforyzm, no to jest dodatkowa i trudność i łatwość jednocześnie, prawda? Przejście poprzez to pomostowe śląskie tłumaczenie, jak przez tą ziemię pomostową przechodzi się z Niemiec do Polski i odwrotnie, część tego problemu załatwiło. Dlatego, że ja nie musiałem pamiętać o tych polskich tłumaczeniach, tylko mogłem odnieść się do śląskiego, które dość mocno, jeśli chodzi o konstrukcję słowną, różni się tak od niemieckiego, jak i od polskiego. Czasami brakowało pewnych wyrażeń i trzeba było opisowo niektóre rzeczy nazwać. I jeśli ja to czytałem jakby na nowo po śląsku już po tym długim okresie czasu, to przychodziły mi inne, jak się okazało, polskie sformułowania niż te, które były użyte w dotychczasowych dwóch tłumaczeniach. Ja wiem, może to brzmi bardzo skomplikowanie, to o czym ja mówię w tej chwili, może to trudne, no ale tak to było. Kiedy coś czytasz, czy kiedy myślisz o czymś, to w zależności od okoliczności różne słowa przychodzą ci do głowy. Na nazwanie tego samego zjawiska, czy na nazwanie tej samej rzeczy. Kiedy ja potem, bo oczywiście porównywałem to swoje polskie tłumaczenie z tymi dwoma polskimi tłumaczeniami, to okazywało się, że one się różniły jednak mimo wszystko. A tam, gdzie były zbyt podobne, to rzeczywiście to starałem się uciec do jakiejś innej troszeczkę konstrukcji. Na szczęście język polski jest na tyle bogatym językiem, jest tak wspaniałym językiem, że można tutaj elastycznie, właściwie jak z plasteliny, układać te zdania.
To na pewno. Mamy także przykład inny Franza Kafki. Kilka lat temu przecież pojawił się nowy przekład Procesu, prawda?
No tak, wspaniały zresztą.
Wspaniały i to był dowód koronny na to, że i w języku niemieckim można poszukać tej wieloznaczności i zupełnie inaczej Franza Kafkę zaprezentować, i Jakub Ekier zrobił to, jak mówią niektórzy, zdecydowanie lepiej niż Józefina Szelińska. Cały czas demistyfikujemy w tym wszystkim rolę Brunona Schulza. Ale też myślę sobie w kontekście tego literackiego języka śląskiego, że miałeś trochę problemów, bo części wyrazów czy znaczeń w języku śląskim nie ma, prawda?
Tak,
mówiłem ci na przykład
mówię, że
o lampartach, ale zaznaczyłem sobie na przykład słowo Gladiator. Gladiator w literackim języku śląskim funkcjonuje, czy nie?
Nie.
No więc właśnie, to jest ten kolejny poziom wtajemniczenia, prawda?
Tylko, że wiesz, to jest też coś takiego, że na ile my się zagłębimy w archeologię językową, bo ja o tym piszę zresztą chyba we wstępie, już nie pamiętam, co ja wszystko napisałem. Ja dokonywałem, jeśli chodzi o śląski, pewnej archeologii językowej, dlatego, że śląski nam zaczął zanikać. On zaczął nam się zmieniać pod wpływem i języka polskiego, ale także pod wpływem języków obcych, angielskiego przede wszystkim, prawda? No to są wpływy, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy informacja jest tak szybka i tak dostępna, języki zaczynają się zmieniać. Natomiast my jesteśmy na takim etapie, jak byli Czesi w XIX wieku, przynajmniej jest to coś niezwykle podobnego. Czesi, owszem, mieli swoje języki gdzieś tam ludowe na wsiach, ale językiem elit był język niemiecki i po to, żeby stworzyć własny literacki język, to siedziało grono różnych językoznawców, intelektualistów, filologów, którzy tworzyli po prostu ten język z tych języków ludowych, z tych języków wiejskich. Czasami w tym świętym zapale tworzenia swojego języka narodowego szli tak daleko, że eliminowali słowa ogólnie w Europie przyjęte, typu teatr, prawda, czy typu opera, dlatego mają diwadlo i spiwochrę. To bardzo ładne słowa, ale myślę, że niepotrzebnie aż tak daleko. W języku śląskim występuje teatr i opera, więc nie ma potrzeby tutaj wymyślania czegokolwiek. Choć w środowiskach tych śląskich współczesnych kodyfikatorów języka zdarzają się i tacy, którzy chętnie poszliby tak daleko, żeby wyeliminować wszystko, co obce, ale to wtedy muszą stworzyć coś sztucznego. Ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, dlatego że bardzo łatwo osiągnąć próg jakiegoś absurdu, a stąd jest tylko pół kroku do śmieszności, więc lepiej tego nie robić.
Są tacy polscy poeci jak Adam Wiedemann, którzy zwracają uwagę na wygląd wiersza. Muszą im te frazy dobrze grać na kartce i w oczach.
Tak.
Wracając do grafiki, ale mam na myśli grafiki literalnej, słowa, czyli zapisu słowa, poszczególnych aforyzmów. Tu też jest pewna konsekwencja, to znaczy starasz się być wierny Franzowi Kafce.
Staram
to nie
się,
jest
ale
tak,
to mi
że
nie
oryginał
udaje.
Ma trzy zdania, a w tłumaczeniu tych zdań są siem. Nie jest to oczywiście.
W śląskich tłumaczeniach tak się zdarza.
Tak się zdarza, ale polskie tak zdarza. Są prawie 1:1, chociaż i te śląskie tak. Wpisują się w tę metrykę.
Te polskie aforyzmy bywają krótsze od oryginałów niemieckich. Ja mam tutaj przed oczyma taki aforyzm numer 84. Zostaliśmy stworzeni dla życia rajskiego. Przeznaczeniem raju było służenie nam. Nasze przeznaczenie się zmieniło, a przeznaczenie raju, o tym się milczy. Ten aforyzm jest mniej więcej w języku polskim tak samo długi, jak w języku śląskim. Byliśmy stworzeni, co by wieść żywot we raju. Raj miał być dla nas. Zmieniło się nasze przeznaczenie, ale nie dowiemy się, eli bez to zmieniło się przeznaczenie raju. Tu już jest troszkę inna konstrukcja, ale jeśli chodzi o długość, jest mniej więcej ta sama. Natomiast aforyzm w języku niemieckim jest tutaj chyba o jedną linijkę albo półtora linijki.
Nieco dłuższy.
Zaraz policzę. Tak, jest dłuższy. O dwie linijki jest dłuższy. Aforyzm jest pewną myślą. Ta myśl powinna być klarowna. Odbiorca powinien wiedzieć, co ta myśl wyraża. Dlatego nie jest dla mnie ważne, czy ja użyję 10 słów więcej, czy 2 słowa mniej. Ważne jest to, co te słowa wyrażają. Jeśli ja potrafię tę myśl zawartą w tekście niemieckim zawrzeć we współczesnym polskim języku, w języku zrozumiałym dla ludzi czytających książki, dla będących we współczesnym świecie, powinienem to napisać językiem tych ludzi, językiem dla tych ludzi zrozumiałym. Natomiast jeśli chodzi o śląskie tłumaczenie, o tu jest troszeczkę inne zadanie, bo bardzo często współcześni Ślązacy mogą mieć problem nawet ze zrozumieniem niektórych tych tekstów napisanych po śląsku, dlatego że tu ja stanąłem w obronie języka naszego. Stałem się jakby takim reproduktorem tego języka, ale i rekonstruktorem tego języka. Ja napisałem to językiem takim, jakim rozmawiałem ze swoimi dziadkami. nami lat temu 60, 55. Tak z nimi rozmawiałem, używałem tego rodzaju pojęć i tego rodzaju, oczywiście nie mówiliśmy aforyzmami Kawki, ale mówiliśmy o sprawach czasami bardzo również i skomplikowanych, bo dotyczyły one religii, czyli metafizyki.
No i tutaj mamy, Jurku, kolejny problem w takim razie. Tutaj mamy w takim razie kolejny problem, bo powiedzielibyśmy, że tłumaczenia na język polski są w takim języku ultra nowoczesnym, nowoczesnym polskim, współczesnym. Natomiast to, co współczesne, nowoczesne w języku polskim, dla języka Śląska jest właśnie nowoczesnością sprzed połowy wieku, albo jeszcze więcej. To ciekawy paradoks, prawda?
Trochę paradoks, tak, ale jeśli nad tym się głębiej zastanowić, to nie. Aforyzmy zostały przetłumaczone nie tylko po to, żeby je przybliżyć czytelnikowi, tylko to pierwsze tłumaczenie na śląski było po pierwsze pewnym aktem również artystycznym w ramach tych działań wolnościowych profesora Zbigniewa Bajka, a po drugie służyło właśnie ocaleniu języka. Kawka, który jest pisarzem głęboko humanistycznym, prawda? To jest człowieczeństwo przez wielkie C i bez Kawki, bez jego utworów nie ma współczesnego człowieczeństwa. Nie moglibyśmy rozmawiać o współczesnym człowieczeństwie w taki sposób, jak rozmawiamy. Kawka akurat jak najbardziej nadawał się do tego celu, również właśnie do celu ochrony tej głębokiej humanitarnej wartości kulturowej, wartości najważniejszej być może dla kultury każdego narodu, jakim jest język.
Nie zamieszkuje się w kraju, mieszka się w języku. Ojczyzna to właśnie to, nic innego. Przywołujesz Cioriana, Wyznania i Anatemy. Zdaje się, że to mogłoby być swego rodzaju motto towarzyszące twojej pracy.
Ono mi towarzyszyło. I jeszcze jedno motto także z Cioriana o języku pana i niewolnika, że język zastępuje bardzo często pęta i
niewolnik
kajdany,
przyjmuje język swojego pana właśnie.
Swojego
tak,
pana, tak. I dopóki nie zrzuci, nie uwolni się z tego języka, który ja piszę o tym we wstępie, to nie chodzi o język, który jest systemem jakichś znaków graficznych, czy dźwięków i ciszy, tylko chodzi o pojęcia, którymi człowiek operuje, prawda? Więc dopóki nie wyzwoli się niewolnik z tego kodu pojęciowego narzuconego przez pana, to tak długo będzie niewolnikiem, tak długo nie może myśleć w ogóle o uzyskaniu wolności.
Aforyzmy Franca Kawki, swoisty modlitewnik, ukazał się w Krakowie tegoż roku. Rzecz tak świeża, że jeszcze oficjalnie, jak powiedzieliśmy na wstępie, jej nie ma. Każdy egzemplarz numerowany, podpisany przez Zbigniewa Bajka i Jerzego Ciurloka. Kto wie, może się okazać, że to będzie swego rodzaju bestseller i nie tylko na Śląsku, czego ci życzę.
Chciałbym bardzo.
Bo to jest też piękny przedmiot, tak? Po prostu piękny przedmiot.
Grafiki, one spełniają rolę tak jak święte obrazki w modlitewniku, jeśli już pozostajemy przy tej formie modlitewnika, prawda?
Co więcej, kilka świętych obrazków także znajdziemy wśród grafik.
Tak. Aczkolwiek dla wielu ludzi być może to są bluźniercze wyznania, ale to ja myślę, że akurat możemy przemilczeć litościwie takich, którzy mogą odnosić podobne wrażenia.
A tak naprawdę to wniknął weń potworny szatan, za którym bierze do posługi masa pomniejszych diablików. To jeden z aforyzmów Franca Kawki. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej awantury, a jeśli już, to parafrazując Kawkę w twoim tłumaczeniu, niech to będzie awantura taka jak z kobietą, która znajduje swój finał w łóżku. Jerzy Ciurlok był gościem magazynu Trochę Kultury, a my rozmawialiśmy o aforyzmach Franca Kawki w tłumaczeniu na język polski i język śląski. Wielkie dzięki.
Pozdrawiam państwa serdecznie.